Kolejny gość, Miłosz Lodowski, publicysta, analityk polityki, także kiedyś twórca kampanii, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Dzień dobry.
Witam serdecznie Państwa, witam serdecznie Panie Doktorze, bardzo miło.
Newsem to oczywiście wczorajsze wystąpienie w Sopocie Donalda Tuska i Roman Giertych na listach Koalicji Obywatelskiej, ale to jeszcze poczekajmy, bo oczywiście to trzeba będzie skomentować. Od tych mediów społecznościowych zaczyna, tam w społecznościówce dominuje, czy wydaje się dominuje Konfederacja. Konfederacja, której liderzy, zwłaszcza Sławomir Mentzen, świetnie się porusza, zwłaszcza na TikToku, ale w sondażach Konfederacja porusza się gorzej, traci poparcie. To jest zrozumiałe czy niezrozumiałe? Co się dzieje z tą trzecią siłą polityczną w Polsce, jaką jest Konfederacja?
To znaczy, ja oczywiście do polskich sondaży mam uzasadnione zarzuty, więc specjalnie ich nie poważam, natomiast pewne trendy da się zauważyć. No, Konfederacja płaci za zasłonę milczenia w dużych mediach, tak zwanych mediach głównego nurtu, czy w mediach elektronicznych, które, można powiedzieć, przestały ją pokazywać, przestały generalnie wzmacniać jej przekaz, w związku z czym może bazować tylko i wyłącznie na tych zasobach, które sama kiedyś zbudowała, na tych własnych kanałach, które zbudowała. No a tutaj panowie wygląda na to, że poszli troszeczkę na wakacje i poza ciężko harującym Krzysztofem Bosakiem, który gryzie trawę i gdzie się pojawia, to faktycznie buduje dobry przekaz, bo to wystarczy poobserwować także konkurencyjne do was radia czy nawet telewizję, bo on czasem też się to pojawia, no to można powiedzieć, że on jakby realizuje plan. Natomiast Sławomir Mentzen pojechał w pewnym momencie na wakacje, inni działacze Konfederacji też przestali się w ogóle przygotowywać do programów wcześniej, jeszcze przed wakacjami. Widać było, że zlekceważyli na przykład słynnego przedstawiciela liberałów, a kiedyś lidera Nowoczesnej, i w ogóle się nie przygotowali do programu z nim, no i dostali może nie sromotne lanie, ale można było budować tego typu przekaz, że jakieś tam ciosy otrzymali. No i to zawiesiło troszeczkę ich poparcie. Potem próbował przełamać to pan Przemysław Wipler i też specjalnie się dobrze nie przygotował, chociaż wydaje się, że ma na tyle duże doświadczenie, że powinien zgryźć pana Ryszarda jednym hapsem. No i teraz płacą za to właśnie taką polityką zmniejszonej atencji.
A w ogóle są potrzebne wielkie telewizje w dzisiejszej kampanii? No pan prowadził kampanię Pawła Kukiza w roku 15, tak, prezydencką. Wtedy no, Paweł Kukiz też nie miał dostępu ani do dużych mediów, ani go nie popierało. Wszystkie duże media były zasobem de facto Platformy Obywatelskiej. Były mniejsze media prawicowe. Paweł swoich mediów nie miał. Kukiz, a wykręcił świetny wynik właśnie na Facebooku i trochę na Twitterze. Teraz tak się nie da.
Da się, tylko trzeba pamiętać, że w czerwcu zmienił się także w tym roku algorytm Facebooka, który też ogranicza zasięgi i zmienił troszeczkę selekcję jakby poszczególnych materiałów, które są promowane przez sam algorytm. YouTube też ograniczył zasięgi. Z Twitterem są cały czas problemy różnej natury.
A
więc
TikTok, Sławomir Mentzen mówi, że on nie jest politykiem, on jest TikTokerem i może przez TikToka teraz się do Sejmu dostaje.
No ale z TikTokiem jest też tak, że on ma ograniczoną grupę docelową, więc można powiedzieć, że trafić łatwo można do młodszego targetu, natomiast on nie jest nośnikiem i nie propaguje przekazu na wyższe grupy docelowe, wyższe wiekowo grupy docelowe, w związku z czym tutaj jest pewnego rodzaju problem. No i jeśli się nie pracuje praktycznie 24 godziny na dobę, czyli nie buduje się kampanii przez 24 godziny na dobę, innymi słowy nie gryzie się tej trawy piłkarskim językiem mówiąc do samego końca, cały czas nie buduje się dodatkowych elementów ekscytujących społeczność, nie wydaje się zadań tej społeczności, która sama z siebie angażując się buduje zasięgi, no to jest bardzo ciężko. A tutaj właśnie Konfederacji wydało się, że skoro idzie tak dobrze, to po prostu można sobie pójść na wakacje. No i widać smutne tego skutki. To znaczy, jeśli się nie ma nic, w sensie nie ma się zasobów własnych, medialnych, to trzeba naprawdę stosować bardzo nieortodoksyjne strategie i bardzo ciężko pracować. No a tutaj chyba panowie nie są przyzwyczajeni, albo cała grupa nie jest przyzwyczajona, bo być może kilku liderów oczywiście ma to w zwyczaju. Natomiast tutaj niestety wszyscy, którzy są na listach, wszyscy potencjalni liderzy tych list powinni absolutnie stawać na rzęsach, żeby budować swój zasięg. No i jeśli tego nie robią, jeśli nie proszą swoich zwolenników do tego, żeby agregowali właśnie zasięg, agregowali atencję, wzmacniali przekaz i budowali, propagowali go dalej, no to nie ma możliwości dotarcia do szerszych grup docelowych, a tutaj nikt im z tych wielkich grup politycznych czy grup medialnych specjalnie nie sprzyja, więc każdy też błąd medialny, każde złe przygotowanie i zlekceważenie przeciwnika, no będzie się odbijało tym, że wszystkie materiały będą potem szerowane przez profesjonalne farmy troli.
To jeszcze pytanie o sam przekaz. Czy przekaz, jaki stosuje Sławomir Mentzen, a to z tym, że jak będzie ministrem finansów, to urzędnicy będą na kontrolę przynosić do przedsiębiorców zimną i gęstą wódkę, tak jak podatki będą niskie i proste, a to wysyłanie Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego do szpitalu psychiatrycznego, to jest przekaz, który może oburzać i odstręczać, czy wręcz przeciwnie, on będzie napędzał wyborców?
To znaczy, ja jestem zawsze zwolennikiem pozytywnego przekazu i budowania tego w sposób ciut mniej kontrowersyjny, a bardziej przemyślany.
No ale może w czasach TikToka właśnie kontrowersja jest najbardziej, sprzedaje się jeszcze lepiej niż zwykle.
To jest tak, że na samym początku Konfederacja, zresztą oceniałem, że mogą mieć bardzo wysoki wynik, bo tak wszystko na to wskazywało. Ona posługiwała się nie tyle kontrowersją, co tak naprawdę zbudowała bardzo dobrą sieć ambasadorów w oparciu o wartości marki, tak bym to nazwał. Innymi słowy pokazywała, jak łatwo można zarabiać pieniądze, czy jak łatwo osiągać swoje cele życiowe z nimi, czyli jakby pokazywali na konkretnych przykładach, co może się zmienić. Jak każdy zwykły obywatel, który staje się w ich linii, czy jest elementem ich przekazu, może razem z nimi osiągnąć dodatkowe korzyści. I na tym się skupiali, to było bardzo atrakcyjne i myślę, że bardzo budujące. No bo po prostu ludzie próbowali tych metod, czy to w zarabianiu na nieruchomościach jakichś najmniejszych, czy w odkładaniu pieniędzy, czy w nie wiem, w kupowaniu walut elektronicznych. Proste rzeczy, które budują dużą konwersję w sytuacji, w której ma się małe środki, można obserwując pewnego rodzaju rzeczy osiągać duże korzyści. I to był bardzo sprytny i taki inteligentny zabieg, że oto wszyscy TikTokerzy, którzy zajmują się tego typu przedsiębiorczością czy właśnie aktywnością, byli tak naprawdę ich potencjalnymi ambasadorami marki. I to się dobrze sprzedawało. No a potem zaczęły się schody, no bo raz podekscytowanych ludzi trzeba ekscytować coraz mocniej. I to jest też tak, że przekaz konserwatywny czy taki bardzo programowy, jeśli nie jest ekstremizowany, to jest bardzo trudny w utrzymaniu, jeśli chodzi o właśnie ten potencjał przyciągania nowych elementów. Jeśli raz się wyzbędą pewnego rodzaju przekazu ideowego, to potem bardzo ciężko do niego wrócić, bo wyborców i właśnie odbiorców przekazu też trzeba wychowywać. No i mam wrażenie, że Konfederacja nie wychowywała, tylko oddała się na żywioł, po prostu tak naprawdę stając się zakładnikiem tych najbardziej też ekstremalnych swoich zwolenników, którzy niespecjalnie szanują kogokolwiek poza nimi samymi i niespecjalnie czują jakieś wartości społeczne poza skrajnym indywidualizmem. No ja się z tego środowiska też troszeczkę wywodzę, więc no, znam jego słabości i też widzę, gdzie tutaj nie zadbano o ten taki bardzo silny, nazwałbym to background, i przez to teraz no, jest trudno budować przekaz spójny, długotrwały i taki, który ma konsekwencje wyborcze na dłuższą metę. Aczkolwiek myślę, że to wszystko jest do odgrania, no tylko po prostu muszą się panowie liderzy wziąć do roboty i trzeba po prostu stanąć na wysokości zadania i zmierzyć się chociażby z potencjałem, który był i wciąż myślę jest, bo wielkie partie, w tym przede wszystkim główna partia opozycyjna, one bardzo sprzyjają temu, żeby właśnie teraz się odbijać, bo przecież...
No to przejdźmy do tej wielkiej partii, największej partii opozycyjnej, czyli Platformy, Miłosz Lodowski naszym gościem, bo przecież być może otwiera się szansa, a może to nie jest szansa dla Konfederacji, może jednak Roman Giertych jest cały czas kojarzony z twardą prawicą i będzie zabierał do Platformy głosy z Konfederacji, także otworzy drogę lewicy. Co to jest za ruch Donalda Tuska? To jest ruch przemyślany czy ruch rozpaczliwy? Jak zrozumieć wystawienie na listach liberalno-lewicowej formacji, jaką już jest obecnie Koalicja Obywatelska, byłego lidera i twórcę Młodzieży Wszechpolskiej i Ligi Polskich Rodzin.
Ja myślę, że pan i Donald Tusk, i pan Giertych niespecjalnie chcą komukolwiek przypominać o korzeniach pana Giertycha. On zrobił zresztą bardzo wiele, żeby absolutnie z tym ruchem narodowym swojej działalności się nie kojarzyć, tej najbliższej nam i tej, która jest czasowo jakby najbliższa linii czasu, w której się obecnie znajdujemy. I Donald Tusk od dłuższego czasu z taką dosyć sprytną i szczwaną taktykę robi, to znaczy budowania całkowitej destrukcji przestrzeni publicznej i tego, żeby po nim chociażby nie było nawet potopu, prawda? I woda wyschnie, i po prostu ziemie po prostu zamienią się w nieurodzaje, i troszeczkę tak stosuje i tak też buduje swoje listy. To nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby po prostu byli maksymalni atencjusze czy osoby, które mają zbudowane swoje polityczne plemiona wokół siebie, trafiały na te listy, tylko po prostu o to chodzi, żeby nie było co zbierać tak naprawdę z Rzeczypospolitej po tych wyborach. To jest bardzo, bardzo trudna rzecz, dlatego że musimy patrzeć też na nasz kraj holistycznie i w związku z tym to jest też tak, że na tych wyborach teoretycznie rzeczywistość się nie kończy. W związku z czym wszystkie pozycje, które zostały wypracowane przez ostatnie lata w sferze konkurencji międzynarodowej, w sferze pewnych wartości, które udaje się programować także społecznie, no, będą miały bardzo trudno po tej kampanii, bo z jednej strony będzie jedna wielka destrukcja tak naprawdę mentalna tej strony opozycyjnej. Ona zawsze będzie niedowartościowana, zawsze będzie sfrustrowana i zawsze będzie kontestowała wynik wyborów, jakikolwiek by on nie był. I w związku z tym też będzie zradykalizowana i trudno będzie prowadzić jakąkolwiek politykę z czymś takim na zapleczu. I to nawet jeśli by opozycja teoretycznie wygrała, bo ci ludzie po prostu zachowują się jak spuszczone ze smyczy dzikie brytany i po prostu zawsze będą żądali wszystkiego, co maksymalne, nie będą się ograniczać, więc także ewentualnie rządzącej opozycji będzie bardzo z nimi trudno współpracować, a z drugiej strony tak naprawdę przyzwyczaja swoich wyborców do tego, że każda wolta jest możliwa i w zasadzie w imię odzyskania władzy wszystko jest możliwe, w związku z tym ci ludzie już
nic nie... A są jakieś granice dla takiego twardego elektoratu Platformy? To jest dość szeroki, na przykład nie wiem, jakby wystawił tam faktycznie Stonogę albo kogoś jeszcze bardziej kontrowersyjnego, to wyborcy Platformy, ci z dużych ośrodków, wykształceni, łyknął to wszystko, czy nie łyknął? Jak to
znaczy, no to właśnie jest w ten sposób przeprowadzone. Dla mnie pojawienie się kandydatury pana, który był liderem tak zwanych rolników wzburzonych, to była tego typu próba. 5 minut, czy tam 2 minuty trwała potencjalna kontestacja, potem ten kręgosłup już wielokrotnie połamany u wszystkich osób, które stanowią właśnie tą barierę dystrybucyjną informacji wobec tego środowiska i taką osłonę medialną przede wszystkim w mediach społecznościowych stanowią właśnie dla Zjednoczonej Opozycji. To już zostało wyprostowane w ramach tak trzeba i już. I to jest chyba najsmutniejsza rzecz, że bez względu na to, jak szlachetni, czy jak ideowi, czy właśnie z jak dużą pozycją społeczną znajdują się ludzie w ramach tego, powiedziałbym, imaginarium naszej opozycji demokratycznej, mówię troszeczkę z ironią, to oni po prostu przejmą wszystko i uważają, że absolutnie wszystko jest ważne i wszystko jest potrzebne, bez względu na to, jak to jest jakościowe. To jest taki schyłkowy, powiedziałbym, moment budowania wartości marki, w której konsument jest w stanie przyjąć wszystko, byle było opakowane właściwym logotypem. No, to niedobrze świadczy o, powiedziałbym, takiej odpowiedzialności konsumenckiej, bo też rozleniwia, wyborcy w ten sposób rozleniwiają i swoich wybranków i w zasadzie im już na niczym nie zależy i to też pokazuje, jak będzie wyglądała ta przyszła polityka Donalda Tuska, to znaczy w niej nie będzie już żadnej wartości, w związku z czym on już nic nie będzie musiał. I to jest najgorsza chyba z rzeczy, która może się zdarzyć Rzeczpospolitej, bo jak się jak się postawi taką rozpędzoną lokomotywę, jednak jak się patrzy na wskaźniki gospodarcze, to Polska bardzo mocno rośnie na tym torze. Absolutnie nic nie musimy i od siebie nic nie musimy wymagać, a jednocześnie mamy gdzieś jakieś straszne zaszłości, które w każdej chwili mogą wypłynąć, w związku z czym dominują naszą polityką i może się okazać, że ktoś z zewnątrz jest sterowny w ramach tej polityki i musi wykonywać cudze dyrektywy, to może się zdarzyć, że po prostu wyfruniemy z tych szyn, po których jedzie ta nasza narodowa lokomotywa i po prostu wbijemy się bardzo mocno i tu w zależności od tego, czy jesteśmy na zakręcie, czy właśnie na linii, powiedziałbym, spadku, no to wbijemy się bardzo mocno w tą przestrzeń, albo w jakąś górę z boku, albo po prostu wylądujemy
na aucie. Tak też może być, Miłosz Lodowski, publicysta, analityk polityki w mediach społecznościowych się specjalizujący, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo Państwu. Ukłony, do widzenia.
Do zobaczenia, do usłyszenia. Na zegarach godzina 7:47. Czas, żeby na antenie Radia Wnet zagościł sport.